Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, drodzy siostry, drodzy bracia, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć, za Jego łaskę, za Jego miłość, za wspaniały pokój i za to, że następny dzień możemy spotkać się przed Jego świętym Bożym Majestatem, aby korzystać z Jego błogosławieństwa, aby korzystać z możliwości rozmawiania poprzez modlitwę ze swoim Ojcem, aby korzystać ze Słowa Bożego, które jest zgłoszone i mieć możliwość przez pieśni, przez modlitwy oddawać chwałę najwyższemu, żywemu, świętemu Bogu. Może tak częściowo w nawiązaniu już do tego, co przed chwileczką brat Jarek z tego miejsca mówił, można zadać sobie pytanie, po czym poznać dojrzałego chrześcijanina? Chrześcijanina, który ciągle w swoim życiu kieruje swój wzrok na Jezusa, na Bożą prawdę, co go charakteryzuje, w jaki sposób można by było zdefiniować, kto jest tym chrześcijaninem, który wzrasta w Bożej obecności, w Bożej łasce, w Bożym pokoju. Można ująć oczywiście jednym zdaniem. To jest ten, który oddaje w ręce Jezusa całego siebie. Można tak bardzo króciutko powiedzieć, ale chciałbym zwrócić na niektóre oczywiście tylko momenty, czy zalecenia, czy oczekiwania Boże, naszego Ojca skierowane do ludzi, którzy chcieliby dojrzewać, dorastać, wzrastać w poznawaniu, wzrastać w doświadczaniu Bożej obecności, wzrastać w tej głębokiej osobistej społeczności ze swoim żywym Bogiem. Można powiedzieć, że dojrzały chrześcijanie jest ujęty w słowach męża Bożego apostoła Pawła w liście do Tesaloniczan, w tym pierwszym liście, 5 rozdziale, 23 werset. Myślę, że jest dobrze dla nas znany, bo jest często cytowany, a mianowicie, a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, aby cały duch, dusza i ciało było bez nagany, przygotowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. To miejsce mówi bardzo wyraźnie, czego Bóg oczekuje od człowieka, który chce wzrastać w Bożym pokoju i w poznawaniu Jego łaski, Jego mocy. A mianowicie, powtórzę, aby cały duch, dusza i ciało było bez nagany, przygotowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że życie chrześcijanina rozpoczyna się od słów, które usłyszał Nikodem, kiedy rozmawiał z Panem Jezusem i zadał pytanie, co mam zrobić, aby być zbawiony. My wszyscy znamy Ewangelia Jana, też nie będę czytał to miejsce Pisma Świętego. Pan Jezus odpowiada temu Nikodemowi, musisz na nowo się narodzić. Nowonarodzenie jest czymś bardzo istotnym, ważnym wydarzeniem, taką Bożą pracą w życiu człowieka, taką wykonaną Bożą pracą w życiu człowieka, a mianowicie ten człowiek musi narodzić się z wody i z ducha. To jest bardzo istotne. Nie można wzrastać w poznawaniu Boga, nie można dojrzewać w poznawaniu Bożej prawdy, nie narodziwszy się na nowo z wody i z ducha. Drugie, prawdziwy chrześcijanin, ten dojrzały chrześcijanin, to jest ten, który przynosi owoce. Kiedy otworzymy sobie te znane miejsce Pisma Świętego, list do Galacjan, apostoł Paweł, pełen mocy i Ducha Świętego, przekazuje nam pewną prawdę, mówiąc na temat owoców ducha i zwróćmy uwagę, gdzie 5 rozdział od 22 wersetu mówi w ten sposób. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Człowiek, który wzrasta w poznawaniu Bożej łaski, Bożego pokoju, człowiek, którego sercu i życiu żyje Boża łaska, żyje i jest obecny Jezus Chrystus, jest to człowiek, który owocuje dla Bożej chwały. Jest to człowiek, który bardzo, że tak powiem, praktycznie przekłada się w jego życie to, co powiedział Pan Jezus, że ja was powołałem, ja was przeznaczyłem, abyście przynosili owoc i owoc wasz ma być trwały. Cechą dojrzałego chrześcijanina jest to, że ten chrześcijanin owocuje i przynosi owoce przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Pana. Następnym, co możemy zauważyć, czytając, szukając Słowa Bożego, to mianowicie chrześcijanin, który dojrzewa w tym poznawaniu Boga, w jego życiu zaczyna objawiać się charakter Pana naszego Jezusa Chrystusa. I list do Efezjan w 4 rozdziale, mąż Boży apostoł Paweł, będąc wypełniony mocą siła Ducha Świętego, mówi tak: aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełnych Chrystusowych. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo wyraźnie apostoł Paweł wskazuje na to, czego Bóg oczekuje, jakie jest działanie mocy Ducha Świętego, i mówi jednoznacznie: dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowych. A kiedy byśmy na moment wrócili do nauczania naszego Mistrza i Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa i otworzymy sobie 11 rozdział, znowu weźmiemy, przeczytamy, na co z kolei Jezus zwraca uwagę, wskazując na siebie. Mówi: weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jezus mówi bardzo wyraźnie: weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie. Uczeń, chrześcijanin, to jest ten człowiek, który ciągle kieruje wzrok na swego mistrza i ciągle się od niego uczy. W tym miejscu Pan Jezus podkreślił bardzo wyraźnie, dał zalecenie, zobligował nas do tego, abyśmy się uczyli, i zwrócił naszą uwagę na dwie istotne sprawy, a mianowicie, że z cichego i pokornego serca. I co, jaka jest odpowiedź? Ta nauka, to czerpanie tego wzorca z naszego Jezusa Chrystusa doprowadza człowieka do tego, że znajduje ukojenie dla swojej duszy. W jego serce zaczyna wkraczać pokój, łaska, miłość. Jego serce staje wypełnione obecnością Bożego Syna. Ten człowiek zaczyna doświadczać, jak dobrze jest, kiedy ten charakter Jezusa króluje i mieszka w jego sercu. Kiedy sięgamy dalej, to zauważymy, że ten, który idzie śladami swego mistrza, w nim coś się bardzo ciekawego dokonuje. Ja też nie będę czytał, jaka to miejsce Pisma Świętego, ale zwrócę naszą uwagę, która też ostatnio była poruszona chyba dwukrotnie, odwoływali się bracia do tego cytatu, tego wersetu, tego miejsca Pisma Świętego, gdzie Filip zwrócił się do Jezusa, aby On ukazał im Ojca. I Jezus odpowiada bardzo ciekawe słowa, a mianowicie mówi: Filipie, kto widzi mnie, widzi też i mego Ojca. Myślę, że to miejsce Pisma Świętego daje bardzo wyraźne świadectwo. Człowiek dojrzewający, coraz bardziej rozwijający się w poznawaniu swego Boga, w przybliżaniu się do Jego łaski, w wzrastaniu, w tym poznawaniu Bożego pokoju, jest to człowiek, w którym coraz bardziej zauważalna jest osoba Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To jest człowiek, którego cechy zaczynają wydawać świadectwo, że w nim żyje, króluje Jezus Chrystus. Jego postępowanie, jego rozmowy, jego reagowanie, ono upodabnia się do tego, jak czynił to Pan Jezus. My wiemy, że Pan Jezus nie tylko zaskakiwał ludzi otaczających Go wtedy, kiedy dokonywał wspaniałych cudów i ludzie z wielkim podziwem na to patrzyli. Ale Jezus też zaskakiwał ludzi, kiedy nawet w momencie, kiedy była ta ostatnia droga, ta pielgrzymka, droga na tej ziemi, kiedy został pojmany i po kolei przedstawiany przed władców tego świata, aby być sądzony. Oni, patrząc na Niego, a szczególnie Piłat, nie mógł zrozumieć, nie mógł pojąć. Gdzieś Piłat tam wewnętrznie był przeświadczony, po pierwsze, że On jest niewinny i tak naprawdę nie ma za co Go skazać. Po drugie, jest niemożliwe, aby do niego nie docierały nauczanie Jezusa, cuda Jezusa i wiele innych rzeczy. I wiedząc i znajdując w tym człowieku, w tym osobie, która stoi przed nim, tą potężną moc i autorytet, który przecież nie tak dawno był widoczny podczas służby, że tak określę naszego mistrza i zbawiciela, Piłat nie mógł zrozumieć właśnie tego, czego nam Jezus powiedział: uczcie się ode mnie. To w tym miejscu, w tym momencie wspaniale się objawiło. To było wydane świadectwo tej rzeczywistej prawdy, która mieszkała w Jezusie Chrystusie, gdzie Jezus kazał mi, wam, każdemu z nas uczyć się od Niego. Uczyć, uczyć i jeszcze raz powiem, uczyć. Dojrzewający, dojrzały chrześcijanin to jest ten, którego wzrok ciągle wpatruje się w osobę Syna Bożego i stara się na każdym miejscu znaleźć w Nim przykład swego postępowania, swego działania i swojej reakcji. Stara się znaleźć w Nim ten wzór do tego, aby wykonywać. I im bardziej jego postępowanie odpowiada właśnie tym formom zachowania, które Biblia opisuje, dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, to oznacza, że ten obraz Jezusa nie tylko jest wymalowany, ale on w nim żyje, króluje, mieszka. On rzeczywiście w nim jest. Słowa Pana Jezusa się spełniają, że oto przyjdę z Ojcem i w was zamieszkam. Aby to się mogło dokonywać w człowieku, to chrześcijanin dojrzały musi pamiętać, że wrogiem właśnie tego stanu, w którym widać Jezusa Chrystusa, jest moment, kiedy zaczyna upodabniać się do tego świata. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian przekazał nam takie bardzo krótkie, ale jednoznaczne słowa. Kiedy otworzymy sobie 12 rozdział listu do Rzymian, ja przeczytam dwa pierwsze wersety. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jeżeli chcemy umieć rozróżniać, rozpoznawać to, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe w oczach naszego Boga, to droga, która prowadzi do tego rozpoznawania, do posiadania tego zmysłu duchowego rozpoznawania, tego, co jest dobre i oddzielenia tego, co jest złe, w tym miejscu Słowo Boże nam mówi, jest droga ta, która powoduje, że nie upodobniamy się do tego świata. Ale w momencie, kiedy upodobniamy się, czerpiemy pewne wzorce, czerpiemy pewne zwyczaje tych narodów, które nas otaczają. Jeremia z kolei mówi, abyśmy nie wdrażali się w zwyczaje tego świata. One stoją na przeszkodzie, aby mój umysł był wyczulony, abym umiał rozróżniać między tym, co dobre, a tym, co złe. Więc duchowy człowiek, chrześcijanin, który kocha swego mistrza i zbawiciela, który wzrasta w tym poznawaniu Bożej prawdy i Bożego Królestwa, jest to człowiek, który jest daleki od zwyczajów tego świata, jest to człowiek, który nie upodabnia się do tego, co dzieje się wokół niego. Jest po prostu innym. Kiedy patrzymy na naród izraelski, to możemy zauważyć, my oczywiście mówiąc o narodzie izraelskim, mówimy często z jednej strony o ich pomyłkach i błędach, z drugiej strony o potężnym, wspaniałym Bożym prowadzeniu, Bożym błogosławieństwie, które doświadczał ten naród, ale taką jakby koronną rzeczą tego narodu to było to, że on we wszystkim, począwszy od prostych rzeczy swego życia, zacznę, że tak powiem, od higieny, aż do całego ustroju tegoż narodu i sposobu życia był inny niż wszystkie inne narody. Ta inność wskazywała bardzo wyraźnie na jedynego, żywego, świętego Boga, którego nie ma drugiego podobnego, porównywalnego. Jest zupełnie innym i oczekuje od swego narodu, aby on też był inny, czyli był święty, uczyszczony krwią, obmyty Bożą łaską i Bożą prawdą. Chrześcijanin ten nie upodabnia się do tego świata, nie plącze się, nie wchodzi w zwyczaje różne, które serwuje ten świat. Dzisiaj możemy zauważyć, że z tym mamy coraz większy problem. Kiedy patrzymy wokół, co się dzieje, to zauważamy, że z przykrością trzeba stwierdzić, że niejednokrotnie różne zwyczaje, to co gdzieś tu się dzieje w tym świecie, w tym otoczeniu, w którym my się znajdujemy, mimo woli gdzieś tam zaczyna przenikać. Cały świat jest nastawiony na to, aby lansować, aby propagować rzeczy, które nie podobają się żywemu, świętemu Bogu. I z tym, czym spotkamy się, wychodząc na ulicę, spotkamy się z wszystkim tym, co tak naprawdę odprowadza człowieka od Bożego poznania, Bożej łaski. Jak ważne jest, aby mój umysł, aby moje poznanie, aby moje doświadczenia, aby moja miłość do Boga umiała rozpoznać, umiała rozróżnić między tym, co jest dobre, a tym, co jest złe. Biblia definiuje, jeżeli chcę mieć tą Bożą mądrość do rozpoznawania, to muszę oddzielić, odłączyć się od rzeczy, które upodobniają mnie do tego świata. Można by było oczywiście rozwinąć wiele myśli, ale do tego znowu chciałbym dołączyć to, co zacytowałem na samym początku. Mój Pan, mimo tego proszę zwrócić uwagę, Słowo Boże mówi tak, że ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. I my wszyscy o tym wiemy. Ale zarazem ten sam Bóg pokazuje, że w tej świętości, czystości, dążenia do bram Królestwa Bóg oczekuje, aby moje ciało, aby mój duch i dusza było beznagany na przyjście mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że moje, Twoje ciało, zgodnie z Bożą wolą, ma być mieszkaniem Bożego Świętego Ducha. Twoje ciało ma być świątynią potęgi Bożego Królestwa, Bożej obecności, Bożego działania. To Twoje serce, to Twoje ciało ma być wypełnione tym Słowem, o którym jest napisane, że jestem z Tobą aż do skończenia świata. To są Boże obietnice, to jest Boża łaska, to jest Boża wola. To Ojciec, Bóg Wszechmogący mówi, jak bardzo chce być blisko nas. I On nas uczy, i On nam pokazuje przez nauczanie męża Bożego apostoła Pawła, co może spowodować, że nie będę umiał odróżniać to, co jest dobre, od tego, co jest złe. Drugie, człowiek, który dojrzałym jest chrześcijaninem, on nigdy nie wydaje sam o sobie opinię. On czeka, aby tą opinię wypłynęła od Bożego majestatu. On czeka, aby Pan Bóg potwierdził. Apostoł Paweł ciekawie to ujął w drugim liście do Koryntian. Kiedy czytamy drugi list do Koryntian i 10 rozdział, przeczytamy bardzo ciekawe stwierdzenie męża Bożego apostoła Pawła. I mówi w ten sposób. 10 rozdział, 12 werset. Nie ośmielamy się bowiem zaliczyć siebie do niektórych lub porównywać z niektórymi spośród tych, którzy sami siebie zalecają, nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarą przekładają i siebie samym sobą porównują. Kiedy sięgniemy do Pana Jezusa i otworzymy sobie Ewangelię świętego Jana, to Jezus mówi bardzo wyraźnie o tym, że On nie wydaje o sobie świadectwa. Jest ktoś inny i wskazuje na Boga, na Ojca, który wydaje o mnie świadectwo. I to świadectwo jest wiarygodne. Jest to potwierdzenie Bożej łaski, Bożego pokoju. Myślę, że w tym też zamyka się, na ile w naszych sercach mieszka pokora, na ile w naszych sercach mieszka uniżenie, na ile rozumiemy, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od naszego Boga i że bez Niego, bez Jego działania, bez mocy Ducha Świętego, bez Słowa Jego, bez Jego wyciągniętej dłoni, my jako ludzie nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nikt z nas. Jeżeli cokolwiek zrobiliśmy, coś dobrego, to dzięki Bożej łasce, Bożemu miłosierdziu. Apostoł Paweł, który miał się czym szczycić, bo jeżeli czytamy listy męża Bożego apostoła Pawła, to wiemy, jak wiele wspaniałych rzeczy Bóg dokonywał przez jego ręce. Uzdrawiani ludzie byli, wiele zborów pozakładał, dokonywał potężnej pracy, nawet sama Biblia, Nowy Testament, jeżeli weźmiemy listy, to zdecydowana większość tych listów to są właśnie tego męża Bożego Pawła. On miał się czym szczycić, On mógł na każdym miejscu pokazać i to była prawda. On mógł pokazać dowody i to była prawda, ale On tu nam pokazuje, że On tak jakby oczekuje na to, aby to świadectwo, tą opinię nie wypłynęła z Jego ust o sobie samym, ale czekał na to, aby ta opinia wypłynęła od Bożego Majestatu. On mówi tak bardzo wyraźnie, jednoznacznie, mówi: nie ośmielam się, używa takie słowo. W tym sercu, w tym człowieku mieszkała Boża pokora, Boże uniżenie, Boża łaska. Ona przenikała, ożywiała i wypełniała serce tego człowieka. On był świadomy, jak bardzo jest uzależniony od swego Boga. Zresztą on ciekawie to ujął. Ujął to, ja powtórzę swoimi słowami, że wtedy, kiedy jestem mocny, to jestem słaby. Ale wtedy, kiedy jestem słaby, to moc Boża wykonuje w nas, we mnie, w Nim to potężne, Boże święte, wspaniałe dzieło. I ostatnie, co chciałbym taki jeszcze ostatni punkt dotknąć, to dojrzały chrześcijanin to jest ten, który rozumie, który dokładnie rozumie Boże powołanie, Bożą służbę, budowę Bożego Kościoła. Można odczytać list do Koryntian, list do Efezjan. Tam Pan Bóg pisze bardzo wyraźnie o Jego strukturze, Jego budowie Kościoła, Jego wyposażaniu, powoływaniu. Co jest ciekawego, że w pierwszym liście do Koryntian Słowo Boże nam mówi w ten sposób. To jest 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 4, 5, 6 werset. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich. Chwała Panu Bogu. Proszę zwrócić uwagę, mąż Boży, apostoł Paweł, bardzo wyraźnie pokazuje, gdzie jest autorytet, gdzie jest siła, od kogo to jest wszystko uzależnione i w kim zawarte jest całe działanie Kościoła Pana Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Czyli reasumując, możemy zauważyć, że chrześcijanin, ten dojrzały chrześcijanin to jest ten, w którym mieszka charakter Jezusa, który jest nacechowany skromnością i pościągliwością, którego wygląd, zachowanie, reagowanie pokazuje, czy jest zaczerpnięte z wzorca, jakim jest Jezus Chrystus, który zawsze na pierwszym miejscu będzie stawiał sprawy swego Boga. To będzie zawsze w jego sercu królowało. Ktoś powiedział, że nie na pierwszym, ale na każdym miejscu. Myślę, że to należy zrozumieć wszędzie, zawsze i na każdym miejscu. Chrześcijanin, który jest dojrzałym, on zawsze walczy o to, co jest Boże, o to, co należy do Boga, do Bożej łaski, do Bożej prawdy. On ubolewa, on dąży na tym, aby autorytet i moc Boża, ona przenikała i ożywiała. Stąd buduje się w nim szacunek do zboru, społeczności, do tej świadomości obecności Ducha Świętego, gdzie tak wiele wspaniałych Bożych obietnic spoczywa. I moglibyśmy cytować, gdzie was dwóch albo trzech, jeżeli byście uzgodnili jakąkolwiek modlitwę i moglibyśmy wiele, wkraczając do listu męża Bożego Jakuba, który mówi z kolei o namaszczeniu olejem, zauważymy w tym potężną Bożą łaskę, Bożą moc i Boże działanie. Znajdujemy się też w takiej sytuacji, że możemy dziękować Panu Bogu, bo ostatnio słyszymy wiele świadectw właśnie Bożej odpowiedzi na modlitwę zboru, nas wspólnie razem, kiedy potrafimy zaufać, skłonić, uniżyć się przed Bożym Majestatem, zawołać, skierować swoje modlitwy do Boga, to Bóg w wyraźny, jednoznaczny sposób udziela swojej odpowiedzi, dotyka swoim pokojem, ożywia swoją mocą. Myślę, nie tak dawno słyszeliśmy też na poniedziałkowej modlitwie świadectwo. Zauważmy, jak bardzo ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. Właśnie w tym zamyka się moc, autorytet słowa, które jest napisane, że Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa bramy piekła nie przemogą. Szatan nie zwyciężył, nie zwycięży i nigdy nie zwycięży Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale w tym kościele ten kościół składa się z członków tegoż kościoła. I czasami w tym kościele może znajdować się 5 mądrych i 5 głupich panien. Czasami w tym kościele może być jedno zabrane, a drugie pozostawione. Ja w nawiązaniu do przypowieści, do nauczania naszego mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I to jest tak bardzo ważne. Tymi kilkoma punktami chciałbym przypomnieć sobie i wam, jak ważne jest, abyśmy o nich pamiętali. Dlatego, że one nas prowadzą do tego, że zaczynamy zrozumiewać, zaczynamy otrzymywać od Boga takie wspaniałe kierownictwo i wiemy, jak się zachować. I wtedy wiemy, jak postąpić. Wiemy, jak z problemem i jakim problemem, gdzie przyjść i do kogo się udać, aby Boża łaska, autorytet i moc Ducha Świętego, one wykonywały swoje wspaniałe dzieło. Dojrzały chrześcijanin to jest ten, który zaczyna w jego serce coraz mocniej i mocniej bić to pragnienie, tak jakby się dołącza do tego głosu, o którym jest napisane w ostatnim rozdziale objawienia świętego Jana, gdzie mówi, a duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten kto słyszy niech powie przyjdź, a ten kto pragnie niech przychodzi, a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota. Dojrzały chrześcijanin, on pamięta o jednej rzeczy, że dotąd, dopóki żyje na tej ziemi, on jest zobowiązany do wykonywania swoich zadań, do pracy, do szkoły, zależy jaka jest grupa wiekowa. On wie, że życie ma się tak toczyć i on jest zobowiązany do otoczenia rodziny, zabezpieczenia i tak dalej. Moglibyśmy to rozwijać. Ale mimo tego, co by nie posiadał i jakby się nie troszczył, gdzieś w nim jest to głębokie pragnienie, jest gotowy bez żalu, bez bólu w każdym momencie pozostawić, aby właśnie znaleźć się w tym otoczeniu, w tym, że tak określę, objęciu swego mistrza i Zbawiciela. On jest tym, który, o którym jest napisane, a duch i oblubienica mówią przyjdź. Z jego serca wyrywa się, to jest jego tęsknotą, to jest jego pragnieniem, wykonując te różne sprawy, które są potrzebne do tego cielesnego życia, jego jest jedynym pragnieniem. On jest przygotowany, aby w każdym momencie, w każdej chwili odejść, że tak powiem, jest przygotowany na to, aby słyszeć głos trąby Bożej, aby spotkać się ze swoim Panem. Lubię to miejsce Pisma Świętego Męża Bożego Apostoła Pawła, którym pisząc o tych sprawach mówi, a przeto pocieszajcie się tymi słowami. Dojrzały chrześcijanin, jego źródłem radości jest ta pociecha, ta świadomość, dokąd idzie, gdzie zmierza i gdzie jest jego wieczność. I to staje się radością jego życia. To zaczyna wprowadzać się w życie jego tego codziennego pielgrzymowania za swoim Bogiem. Dojrzały chrześcijanin otwiera się na to, aby jeden z tych elementów, że tak określę, Bożego Królestwa prowadziło go w jego życiu. My znamy definicję Bożego Królestwa. Pokój, sprawiedliwość i radość, a źródłem tego jest moc i siła Bożego Świętego Ducha, który kształtuje i wprowadza człowieka w tą cudowną społeczność ze swoim Bogiem. Jego serce jest pełne radości wynikającej z Ducha Świętego, tej biblijnej radości. Ja już nie będę dotykał, ale myślę, że rozumiem, niejednokrotnie słyszeliśmy, czym różni się radość tego świata, radość ciała od radości wypływającej z mocy i siły Bożego Świętego Ducha. I właśnie to jest właśnie tak istotne i ważne, że ten człowiek zaczyna, ten dojrzały chrześcijanin zaczyna coraz bardziej przeżywać, w nim zaczyna królować ta prawda o mocy, o sile Bożego Niebiańskiego Królestwa. I jeszcze raz powtórzę, jednym z takich mierników jest ta tęsknota do tego, żeby być wiecznie z Panem. To jest tak, jak matka tęskni za swoim dzieckiem, a szczególnie to się uwidacznia, kiedy są małe dzieci, kiedy mama do pracy idzie, czy oddala się, to dziecko z wielką radością oczekuje i mama, jak wkłada do mieszkania, to pierwsza rzecz, jej oczy szukają tego swego dziecka, gdzie ono jest.
Ta tęsknota, ta miłość, co by nie było, to najbardziej cieszą te chwile tego dziecka, kiedy jest w społeczności, kiedy jest blisko swojej mamy. Dojrzały chrześcijanin, jego oczy są ciągle i ciągle skierowane na niebo. Jego serce jest ciągle, ciągle otwarte. Jeszcze raz powtórzę, jest gotowy w każdym momencie, w każdej chwili, jest gotowy teraz, w tej chwili odejść do swego żywego Boga. Nie ma rzeczy na tej ziemi, która choćby na moment odsunęła w jego życiu na drugi plan społeczność z Bogiem. Czy oczekiwanie na Bożą łaskę. On wie, że tam dopiero dostąpi tej pełnego wymiaru szczęścia, radości, pokoju. On spotka się ze swoim Panem. Ja nie chciałbym odwoływać, ale przywołam tylko na moment choćby ten opis Nowego Jeruzalemu. Drodzy umiłowani, jak jest istotne i ważne, abyśmy o tym pamiętali. Ale te 7 punktów, które wymieniłem, to nie są oczywiście wszystkie. Zwróćcie uwagę, że one od nas oczekują czegoś, pewnego działania, pewnego skierowania słowa do Biblii, pewnego skierowania się do modlitwy, do szukania oblicza Bożego, do popracowania nad sobą, do zamknięcia sobie w niektórych miejscach drogę, aby tam nie iść, dlatego że mogę utracić to, co jest najważniejsze, a mianowicie moją społeczność z żywym, świętym Bogiem. Te miejsca, te 7 punktów pokazują z jednej strony, że Bóg uczynił wszystko, abyśmy doświadczyli to w swoim życiu, ale też Bóg powiedział nam, pokazał, że to jest też pewien wkład naszej pracy. To ty, Nikodymie, musisz się na nowo narodzić. To ty musisz się uczyć ode mnie, że jestem cichy i pokornego, uniżonego serca. I tak moglibyśmy każdy jeden punkt powtarzać. To ty musisz przynosić owoce, na które Bóg oczekuje i tak dalej. To ja i my wspólnie razem musimy wykonać, aby właśnie dojrzewać. Dojrzewanie to jest to, że ja coś czynię ze swojej strony, że czerpię soki, czerpię pokarm z Bożego Słowa i pozwala, aby Boże Słowo mnie rozwijało, a ten deszcz Bożego błogosławieństwa, Bożego Słońca przez Słowo Boże, oświecając, przygrzewając, powoduje, że to pięknie rozkwita i zaczyna owocować dla Bożej chwały. Ale to ja muszę coś uczynić, to ja muszę coś zrobić. Nie może, nie jest to tak, że tylko oczekuję, ale też wykonuję, pracuję nad sobą, uczę się od swego mistrza, biorę wzór od niego, czerpię naukę z jego charakteru i wprowadzam do swojego życia i swojego postępowania. I dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy to sobie przypomnieli. My kończąc nasze zgromadzenie, drodzy, będziemy się modlić. Tak serdecznie Panu Bogu podziękujemy za Jego łaskę, za Jego dobroć, za ofiarę, za przelaną krew, za moc zmartwychwstania, za posłanie Ducha swego Świętego, a zarazem poprosimy, tak jak mąż Boży mówił wyraźnie, kiedy czytaliśmy to Słowo Boże, obligując nas do tego, abyśmy składali nasze ciała, nasze życie jako tą ofiarę dobrą, miłą i przyjemną naszemu żywemu Bogu. Amen.